bardzo się cieszę, że mogę dziś przemówić do tych spośród nas, którzy są tutaj pierwszy raz i do tych, którzy są tu stałymi bywalcami. Czy wszyscy mamy konspekty dzisiejszego rozważania? Jeśli tak, to ważne. Weźmy je do ręki. Jeśli to możliwe, możemy sobie coś odnotowywać w tych pustych polach, a jeżeli nie, możemy uczynić to na górze, albo w domu, albo potem, na przykład, przesłuchując nagranie dzisiejszego rozważania, na przykład w internecie. Dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Chrześcijaństwo stylem bycia 3O. Cóż to znaczy? Chwila wyjaśnienia. Otóż, Kościół, w którym się znajdujemy, jest Kościołem, który rozwija się etapami. W tym Kościele stawiamy sobie 3-letnie cele. Co chcemy osiągnąć za każdym razem w ciągu 3 lat? Planujemy to, modlimy się, abyśmy mogli to osiągnąć i później to realizujemy. A teraz kończy się nas 3-letni okres, jeden z tych okresów, i robimy podsumowanie za pomocą tego 3O. Pierwsze O to jest osiągnięte. Staramy się zastanowić, co myśmy osiągnęli. Drugie O to jest odkryte. A trzecie to jest objawione. I o tych 3 O powiem w związku z tym tematem chrześcijaństwo stylem życia, ale stylem bycia, przepraszam, ale też jeszcze dodam. Szczególnie dla tych spośród nas, którzy bywają tu rzadko, albo może są pierwszy raz. Czy w ogóle idea Kościoła, który się rozwija, jest nam bliska? Jak wygląda Kościół? Przecież każdy z nas gdzieś do Kościoła chodził, chodzi. Jak wygląda Kościół znany nam z naszych doświadczeń? Przychodzisz w niedzielę do Kościoła i co? Uczestniczysz w spotkaniu. I potem? Idziesz do domu. A co w domu robisz? Wracasz na obiad, przygotowujesz się do pracy, mija cały tydzień, w niedzielę idziesz do Kościoła. Co tam robisz? Uczestniczysz. Jeśli to czynisz przez kilkanaście lat, to już plus minus wiesz, co będzie po czym, i nawet możesz w trakcie obecności w Kościele myśleć o czym innym, albo jeżeli są wygodne fotele i ciepło, zdrzemnąć się. Nabożeństwo się odbędzie, wracasz do domu, do swoich spraw, żyjesz nimi cały tydzień, wracasz w niedzielę. Czy mówię o jakimś obrazie, który jest nam znany? Czy wymyśliłem go sobie? Znamy ten obraz z naszych doświadczeń? Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, że Kościół od zarania dziejów przez naszego Pana Jezusa Chrystusa został powołany do ruchu. Do ruchu. Kościół, który siedzi, śmierdzi. Kościół został powołany do ruchu. Zobaczcie, co nasz Pan powiedział, kiedy odchodził z tego świata. Powiedział takie słowa. To jest Ewangelia Marka, 16 rozdział od 15 wiersza. Idźcie do najdalszych zakątków świata. Idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Czy uczestniczymy w tej pielgrzymce, w tej drodze? Wielu z nas nawet nie wie, kto gdzie prowadzi misję. Uczestniczymy w życiu Kościoła od niedzieli. Może przy tym przysypiamy, myśli nam krążą wokół czego innego. Gdzie są nasi misjonarze? Co oni robią? Na ile są przez nas wspierani? Niektórzy myślimy, że misjonarze to tacy szczególni ludzie na przykład i że oni tam są gdzieś kształceni. Przez kogo? A potem, gdy jadą na nowe tereny, są przez kogoś żywieni. Przez kogo? Że mają jakieś pieniądze. Od kogo? Kochani, żeby na tym froncie misyjnym był jeden człowiek, to w Kościele, który go wysłał, musi być 5 wspierających, którzy się o Niego modlą, którzy do Niego piszą, którzy Mu pomagają. Ile razy napisałeś do misjonarza? Ile razy wsparłeś jakąś misję? Czy Kościół w drodze jest nam bliski, czy nie? Kościół, który siedzi, nie jest Bożym zamysłem. Jezus powiedział: idźcie do najdalszych zakątków świata. Idźcie albo umożliwcie komuś, by szedł. Uwaga, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. To jest pielgrzymka naszego Kościoła, to jest dzieło naszego Kościoła, ewangelizacja świata. To nie dotyczy tylko wybranych w Kościele. Kochani, pozwolę sobie powiedzieć, to dotyczy Ciebie i mnie. Jesteś tu pierwszy raz, to usłysz, to dotyczy Ciebie. Bywasz tu ciągle, to dotyczy Ciebie. I właśnie tego, na tym koncentrujemy się w naszym podsumowaniu, bo ten kończący się 3-letni okres przebiegał w naszej wspólnocie pod dyktando takich 3 haseł. Zobaczcie teraz do kartek. Pierwsze hasło, które sobie postawiliśmy za cel, że na nim się będziemy koncentrować, to Jezus rdzeniem życia. Uświadamialiśmy sobie, że na czym polega chrześcijaństwo? Że chodzisz do kościoła? Że rodzice są chrześcijanami? Że w okresie niemowlęcym przyniesiono cię do kościoła i ochrzczono? Na czym polega chrześcijaństwo? Na tym, że tylko w niedzielę jesteś inny, a w taki dzień to tak po staremu? Chrześcijaństwo polega na tym, by żyć Chrystusem, który mieszka w nas. Czy On w tobie mieszka? Jeżeli nie, to dziś jest czas, żebyś mógł czy mogła w modlitwie powiedzieć: Boże, otwieram dla Ciebie moje serce. Jezu, wejdź do mojego serca, zamieszkaj w nim. Ja chcę żyć Tobą. To jest dobry moment. Niedziela, nabożeństwo. Jezus rdzeniem życia. To było nasze pierwsze hasło. A drugie to właśnie to dzisiejszy tytuł rozważania. Zobaczcie. Chrześcijaństwo stylem bycia. Co to znaczy chrześcijaństwo stylem bycia? Posłużę się tutaj takim obrazem miłości młodych ludzi. Każdy z nas był kiedyś młody i kiedyś kochał żarliwie. Ciągle kocha, ale kiedyś bywało tak może żarliwie. Czy gdy kogoś kochasz, czy jesteś w kimś zakochany, czy trudno przychodzi ci czynić dla tej osoby coś miłego? Trudno czy łatwo? Łatwo. Czy na przykład zakochany jesteś w dziewczynie i tak sobie myślisz: no nie, dziewczyna ma urodziny. No nie, co jak ty, no nie. Fajnie by było, jakby nie miała urodzin. No i znowu spotkanie. Nie, na ciągle. Osoby, za pomocą których mógłby mieć żyć drugiej osoby coś fajnego, coś pięknego, nie jest tak. To dotyczy mężczyzn, to dotyczy kobiet. Czy podobnie kochasz Jezusa? Czy On jest twoją dziewczyną, twoim chłopakiem, którego kochasz i nie przychodzi ci trudno,
żeby zrobić coś dla Niego, żeby zrobić Mu jakąś przyjemność. Czy przychodzi ci trudno to? Jeżeli Go kochasz, nie. To jest w twojej krwi, w twoim stylu życia, żeby czynić coś dla kogoś, kogo kocham. I na tym polega to hasło. Chrześcijaństwo stylem bycia. Do tego za chwilę wrócimy. A trzeci, którego dzisiaj nie będziemy dotykać, to za miesiąc, to jest byt lokalny. Bo my jesteśmy tu. Siedzisz tu. W tym krześle, tutaj, ale możemy pomyśleć, w jaki sposób nasza obecność tu może mieć wpływ globalny. Jednym z tych sposobów jest to, że dzisiejsze rozważanie jest nagrywane. I zobaczcie, do internetu niewiele tam, tysiące ludzi tego jeszcze nie słucha, ale jest nas tutaj kilkadziesiąt osób. Gdy popatrzymy, ilu słuchało nas w internecie, no może być kilkaset. A zatem tego spotkania tutaj, tego nabożeństwa, tego przemówienia tu, lokalnie, słyszy być może 700, 800 osób, jeśli tylko mają dostęp do internetu. Jesteśmy lokalnie, ale możemy
mieć globalny wpływ. Jeżeli my dzisiaj czynimy podsumowania, to jaki to ma sens? Podsumowujesz coś u siebie w życiu? Z całą pewnością podsumowujemy, zaraz będziemy podsumowywać, bo będziemy pity składać. I musimy to podsumować. Mądre to czy głupie? Myślę, że to jest mądre. Czy my podsumowujemy naszą kasę? Jeżeli nie, wpadamy w długi. My też śledzimy naszą kasę. A co z kasą? Otóż apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza, młodego człowieka, mówi tak: rozwijaj się tak, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Ja powiem panom, że zrobiliście postęp. Chociaż tu by się zmieniacie bardzo, ale zrobiliście postęp. Nigdy tutaj z tego miejsca nikt nie przyniósł prezentów dla solenizanta. To jest postęp. Dlaczego postęp? Bo wy złożyliście się na ten prezent. Pieniądze, które zarobiliście, nie poszły tylko na mnie. Tylko podzieliliście się. To jest piękny postęp. Jakie są nasze postępy? W czym zrobiliśmy postęp? Zrobiliśmy. Ta wspólnota przez cały rok wspierała ośrodek nowego życia. Cały rok. To jest postęp. To nie jest mówienie, no my tu mali, to nam. Potrafiliśmy powiedzieć nie tylko nam, również innym. Na tym polega Kościół w ruchu. Więc tak, podsumowania są nam potrzebne i tu wypisałem teksty. Każdy z nas może poczytać, nie będziemy do nich wracać dzisiaj, bo to już była o tym mowa. Ale wróćmy do tego chrześcijaństwo stylem bycia, to HSB. To HSB, chrześcijaństwo stylem życia, skróciłem tak specjalnie, żeby nie pisać znowu długiego wyrażenia, ono jest pewną kontynuacją. Już wcześniej myśleliśmy o tym, żeby rozwijać się liczebnie. Oczywiście, że wzrost liczebny nie zawsze jest tak samo ważny. Nie tak samo on przebiega. Nawet w życiu dzieci. Wiecie o tym, że dzieci nie rosną zawsze tak samo. Mają okresy wzrostu i tak jakby okresy pozornie stagnacji, ale to nie jest stagnacja. To jest rozwój, który przebiega w innych dziedzinach. Ale wzrost nie jest zawsze taki sam, nie jest równy. My w trakcie naszego wzrostu myśleliśmy o tym, w jaki sposób mamy rosnąć. O tym za chwilę. Jakie to ma znaczenie, byśmy rośli i byśmy rozwijali się w tym, że chrześcijaństwo ma być stylem naszego bycia. Tutaj chciałem przytoczyć dwa fragmenty z Biblii, które sobie razem przeczytamy. Otwórzmy razem pierwszy list do Koryntian. Święty Paweł go napisał, do 13 rozdziału przejdźmy, to jest piękny rozdział. Tego rozdziału kiedyś, dlatego że jest taki piękny, całego nauczyłem się na pamięć. Posłuchajcie, co on mówi. Posłuchajmy tylko. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów. Znacie kogoś takiego? Nie, ale jakbyśmy znali, to byśmy na pewno powiedzieli, to jest geniusz. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów. I uwaga, teraz do Biblii patrzymy. A miłości bym nie miał, to co? Pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. Zobaczmy, jak Bóg patrzy na nas. On patrzy na nas inaczej, mierzy nas inaczej niż świat. Dla Niego wielkie jest to, co niekoniecznie jest wielkie w oczach świata i dla Niego rzeczy w oczach świata pogardliwe mogą być wielkie. Idźmy dalej. Drugi wiersz. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, to co? Kim bym był? No, pewnie jakiś profesor, doktor święty. Natomiast idźmy dalej. A miłości bym nie miał. To co? Byłbym niczym. Nie przeczytałem jeszcze jednej linijki.
choćbym miał dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarniał całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tak że przenosiłbym góry. Góry, o, góry. Chciałoby się, a miłości bym nie miał. Byłbym niczym. Trzeci wiersz. I choćbym część po części rozdał całą własność. Wszystko, co mam. I swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie. Czyn patriotyczny. Jakaś wielka ofiara. Bohater, pomnik, order. Uwaga. A miłości bym nie miał. To co? Nic bym nie osiągnął z punktu widzenia Bożego. Dlatego w tych naszych kartkach, co my byśmy tutaj mogli wpisać? Co bez miłości, to bez... Co bez miłości, to bez wartości. Co bez miłości, to bez znaczenia. Dobrze. Co bez miłości, to bez wartości. Nie przeraża nas to? Zobaczcie, jak my myślimy o czynach ludzkich, o ludziach wielkich, o ofiarach wielkich. Jeśli tam brak miłości, one w oczach Bożych nie mają wartości. Dla urzędu skarbowego mają. Dla Boga nie. Dlatego ważne jest, byśmy żyli chrześcijaństwem jako stylem naszego życia. Idźmy do innego fragmentu, równie ciekawego. Uwaga, to jest drugi list do Koryntian, 5 rozdział i 14 wiersz. Czytamy tutaj, gdyż miłość Chrystusa przenika nas, albo jak mamy w przypisie, podtrzymuje nas, łączy nas, ogarnia nas, nagli nas, zniewala nas. Miłość Chrystusa zniewala nas. Przynagla nas. Cóż to znaczy? To właśnie oznacza tą miłość, jaką znasz z okresu zakochania, która nie pozwala ci usiedzieć na miejscu, która gdzieś wewnętrznie przymusza cię do dobrego czynu na rzecz innej osoby. To ta miłość wewnętrzna, która każe ci kochać dziecko, która przynagla cię od wewnątrz. Przynagla nas. Otóż nasz Pan Jezus Chrystus kocha czyny, które wypływają z tego przynaglenia wewnętrznego, z tego wnętrza. Czytamy w Piśmie Świętym, ochotnego dawcę miłuje Bóg. Ochotnego, radosnego, nie kogoś, kto daje cokolwiek ma. Wielu ludzi myśli, że mieć to tylko mieć pełny portfel. Nie! Mieć to mieć pełną głowę, pełne serce, pełne uczuć, pragnące dać, zmienić, wnieść coś w społeczność. Nie ma właściwie na tej sali ludzi nędznych, ubogich. Każdy z was coś ma. Jeżeli myślimy o dawaniu i o posiadaniu tylko w kategoriach pieniężnych, to jesteśmy po prostu ślepi na inne rzeczy. Szczególnie, że w Kościele rzeczy dzieją się nie za sprawą pieniądza, ale za sprawą krwi przelanej przez Jezusa na krzyżu. Ile On zapłacił, żebyś był zbawiony? W pieniądzach. Nic. Ile zapłacił, żebyś był zbawiony? Zapłacił swoim życiem, swoją krwią. Oto waluta Królestwa. Oto prawdziwa waluta prawdziwego Kościoła. Ty się liczysz. Twoja krew, twoje poświęcenie, twoje wszystko dawane nie w poczuciu straty, że ktoś ci coś wyrwał, bo ochotnego dawcę miłuje Bóg. Kogoś, kto z wnętrza pragnie coś dać. A zatem zajrzyjmy do kartki. Tu jest następne takie zdanie do dokończenia. Działam, bo co? Działam, bo muszę? Czy działam, bo pragnę? Co byś wybrał? Pragnę. Działam, bo pragnę. Dzisiaj może jesteś pierwszy raz, może rzadko tu przychodzisz, może jesteś stałym bywalcem. W tym czasie podsumowania ważne jest, byśmy sobie powiedzieli, że ja tu jestem, ja tu działam, ja stąd wychodzę do ludzi, nie dlatego, że muszę. Ale dlaczego? Bo pragnę. Chrześcijaństwo zostało niesłusznie, niewłaściwie poddane rygorom nakazów. Czynimy dobrze, bo tak każe Bóg. I jeśli nie posłucham Go, to zgrzeszę, a jeśli zgrzeszę, to pójdę do piekła. Żeby nie iść do piekła, muszę skarbić sobie dobre uczynki. Nie. Nie to się Bogu podoba. Chrześcijaństwo ma być stylem naszego życia, wyrazem naszych pragnień, wyrazem wewnętrznej potrzeby działania. Idźmy dalej. W naszych kartkach jest jeszcze następne zdanie do dokończenia. Naszym motywem działania nie mają być zewnętrzne nakazy albo potrzeby, ale co? Wewnętrzne. Wewnętrzne, wywołane przez Chrystusa, wywołane przez ducha pragnienia. Dlaczego robię to, co robię? Czy dlatego, że Bóg jest moim kochankiem, moją dziewczyną, moim chłopakiem? Czy dlatego, że muszę? Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Jeszcze tutaj następną rzecz wpisałem, to jest zdanie do dokończenia. Chrześcijaństwa nie da się wyrazić w wykładach, w lekcjach, w szkole. Powiem wam, prawdziwe chrześcijaństwo, i tu użyję przykładu troszeczkę drastycznego, prawdziwym chrześcijaństwem można się tylko zarazić. Stąd nam zależy na ludziach w Kościele, którzy nie będą chodzić po ulicach i siać propagandy, ale którzy będą tak żyli, że ich sposób życia będzie zaraźliwy. Zaraźliwy. Że ktoś patrząc na nas powie, ten człowiek jest godny naśladowania. Chcę postępować tak jak on. O, już się zaraził. Chcę być tak jak on. Chcę postępować inaczej. Chrześcijaństwem trzeba się zarazić. Wspólnota rośnie nie dzięki uczonym, nie dzięki wytresowanym, ale dzięki właśnie takim zarażonym. Nieraz myślimy, że gdy do kościoła wprowadzimy jakiś program pomocowy dla dzieci, dla ubogich, pieniężny zwykle, to będzie rozwój. Kochani, siłą kościoła nie są programy. Siłą kościoła jest życie Chrystusa przez tych, w których On mieszka. To jest siła kościoła. Życie Chrystusa, którego zaprosiłeś do wnętrza. On mieszka w tobie. Z Niego żyjesz. To jest siła Kościoła. To życie. Słuchajcie, w jaki sposób to chrześcijaństwo stylem życia zwykle działa na terenie wspólnoty? Jak ono działa na terenie wspólnoty? Choćby taka jak ta. Albo na przykład, jeżeli chodzisz gdzieś do kościoła, jak to działa na co dzień? Zobaczcie. Są wieżowce pełne, zdawałoby się, wierzących ludzi. Niektórym się chce w niedzielę iść do kościoła, niektórym nie, ale cały wieżowiec plus minus pełen wierzących ludzi. Ile tam jest spotkań na modlitwę w ciągu tygodnia? Żeby sąsiad do sąsiada poszedł i powiedział: sąsiedzie, spotkajmy się na modlitwę. Pomódlmy się o nasze osiedle, o nasz dom, o nasz kraj, o szkoły naszych dzieci. Ile tych spotkań jest? Ile spotkań jest wśród nas? Przychodzi wtorek, środa, czwartek, cokolwiek, idę na spotkanie? Zimno, dzisiaj pada, dzisiaj za ciepło, o, dzisiaj nie pada, dzisiaj znowu pada. Jest każdy argument dobry dla kogoś, kto nie chce. Czy chcę się spotykać? Tam się wyraża styl życia. Po co są te grupy? Po to, żeby je odbyć? Chodzę w niedzielę na nabożeństwo. No to już jest w porządku. Jak już będę w tygodniu chodził, to już jestem święty do kwadratu. Czy tak? Nie. Na grupy chodzimy po coś. żeby odkryć, jak mogę służyć. Stąd zwykle w życiu zdrowego Kościoła mamy zawsze do czynienia z grupami i z jakimiś służbami. Są grupy i służby. Na tej grupie jestem, czytam Biblię więcej może niż w niedzielę, bo ja tu mówię pięknie, niepięknie, to nie jest istotne, ale słuchacie. A na grupie można porozważać, porozmawiać, sięgnąć do innych tekstów, nie goni nas czas, można zapisać, jest inaczej. Ale po co to wszystko jest? Żebyśmy nabili sobie głowy informacjami? Nie. Po to, żebym wiedział, jak mogę być użyteczny Chrystusowi, jak mogę służyć. Więc jak te grupy i służby mają się do siebie? Otóż w grupach dorastamy do służb. W grupach wyłaniają się nasze służby. Tam jest kuźnia służb. To, że w tej wspólnocie zajmujemy się osobami osadzonymi za kratami, to dlatego, że ktoś Boga, że Bóg kogoś dotknął i powiedział mu: idź, idź tam. To, że w naszej wspólnocie i nie tylko w naszej zajmujemy się osobami, którym się w życiu nie powiodło, to dlaczego? Bo wiemy, że Chrystus jest rozwiązaniem i chcemy iść, nieść pomoc. To nas ponagla. Czynimy to dlatego, że chcemy, pragniemy. Przewróćmy kartkę, przejdźmy już tak szczególnie do podsumowania. Pierwsze o. Osiągnięte. Co myśmy w tej minionej trzylatce osiągnęli? Można by parę rzeczy wymienić. Myślę, że jako wspólnota możemy powiedzieć, że wiele osiągnęliśmy w dziedzinach, którymi zajmuje się fundacja. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ile trudu wymagało jej założenie, zorganizowanie, zadbanie o to, by miała środki, dzięki którym mogłaby funkcjonować. Czy wszyscy zdajemy sobie sprawę, ilu ludziom ta fundacja, fundacja sama to ona jest tylko bytem prawnym, ile myśmy za sprawą tej fundacji dokonali, ile myśmy pomogli? Ogromnie wiele. Ta wspólnota może być malutka, ale osiągnięcia ma ogromne. Ja bym zachęcał wszystkich do zapoznania się, do włączenia się. Nie jesteśmy tu w zwykłej wspólnocie. Kolejną rzecz, którą bym wymienił, to to, że wiecie, że ta wspólnota ma swoich przedstawicieli, którzy idą za kraty, tam gdzie ludzie są osadzeni z wyrokami, gdzie się kończy nadzieja, gdzie panuje prawo pięści i prawie, że powiedziałbym, kłów, gdzie, nie, no właśnie, można by wiele powiedzieć. Ile osób za sprawą tej wspólnoty usłyszało Ewangelię za kratami? Nie siedzimy tylko tu w tym budynku, nie spotykamy się tylko na spotkania tygodniowe, idziemy. Można to uznać za nasze osiągnięcie. Czy to wszystko? Kochani, zawsze wszystko można zrobić lepiej, dlatego my pójdziemy do odkrytych i do objawionych, to za chwilę. Wszystko można zrobić lepiej, ale ważne jest, by był taki okres w roku, kiedy usiądziemy, pomyślimy, co osiągnęliśmy, gdzie my jesteśmy. Ostatnio niektórzy z was są uczestnikami naszych tygodniowych spotkań. Czy ktoś stąd odchodzi z pustymi rękami kiedykolwiek? Bez dobrego słowa? Skąd to się bierze? Dlaczego my to robimy? Po co nam to? Czy my nie mamy dzieci, rodzin własnych? Po co my się troszczymy o innych? Moglibyśmy powiedzieć, a radź sobie sam. Nie czynimy tego, dlatego że miłość Chrystusowa przynagla nas. Ale też, bo czasem to przynaglenie miłości potrafi być bolesne, rutynowe, uciążliwe, więc ważne byśmy sobie powiedzieli, że czyn miłości jest czynem bez wartości. Słuchajcie, tutaj jest miejsce na moje spostrzeżenie i też mam zegarek, który mi mówi, że powinienem w jakimś czasie skończyć, więc ja bym powiedział, w tych moich spostrzeżeniach wpiszcie swoje osiągnięcia, wpiszcie to, co według was jawi się jako osiągnięcie naszej wspólnoty. Wpiszcie. I dobrze by było, żebyśmy dali sobie na górze znać albo napisali do siebie, byśmy zaczęli o tym rozmawiać, bo dziś już w Radzie Zboru będziemy rozmawiali o następnym 3-letnim okresie. Ale ważne jest, żeby to nie był okres naszych tylko duszpasterzy, żeby to był okres nas wszystkich, żebyśmy wszyscy współdziałali jako drużyna w tym dziele. Idźmy do odkrytych. Cośmy odkryli w ramach osiągania tych różnych naszych rzeczy? Po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę na komunikację. Ci spośród nas, którzy są tu po raz pierwszy, to dla nich to może być nowe, to o czym dzisiaj mówimy, ale zapytam. Na ile to, o czym dziś mowa, jest oczywiste dla stałych bywalców? Gdybyś miał zaznaczyć na skali od 5 do 1. Na ile jesteśmy zorientowani, co ta wspólnota robi, czego ona dokonała? Że mógłbym powymieniać te rzeczy, przekazać innym, wiedzieć i być zadowolonym, że ona tego dokonała. Ilu z nas jest zainteresowanych? Powiem wam z innego środowiska, że przez 3 lata nasze cele drukowaliśmy na konspektach. I są osoby, które nie wiedzą, jakie to są cele. Jest to przed oczami. Niestety nieraz to, co przed oczami, patrzysz na to codziennie i nie potrafisz powtórzyć, nie zauważasz tego. Tak często to gdzieś jest. Dlatego wzywam, interesujmy się dziełami wspólnoty. Włączajmy się w dzieła wspólnoty. Jeżeli dotychczas wracałeś z kościoła do swoich spraw, to teraz wróć z kościoła i myśl o kościele. Niech myśli o kościele zaprzątają twoją głowę. Tak jak list z urzędu skarbowego, jakby przyszedł, albo z komisariatu, to byś nie miał spokoju. Nie miałbyś spokoju aż do spotkania. Tak, myśl o kościele. Jak go usprawnić? Brat Marcin czytał piękny tekst przed nabożeństwem, że myślmy, jak pobudzać siebie do miłości i dobrych czynów. Jak to robić? Jak to robić, żeby ten człowiek, do którego może nam się odwrócę formalnie, żeby on był pobudzony przeze mnie do dobrych czynów. Myślmy o tym. Więcej tej komunikacji. Druga rzecz, co odkryliśmy, że w naszych działaniach było więcej interwencji niż prewencji. To znaczy, zajmowaliśmy się bardzo dużo sprawami, gdzie po prostu wszystko się wali, gdzie trzeba interweniować. Zwykle, panowie, myślę, że się ze mną zgodzicie, interwencja jest droższa od prewencji. A wieszcz napisał, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. A my moglibyśmy dzisiaj powiedzieć tak, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, ile kosztujesz, aż się zepsujesz. A to potem cię wytrzepią portfel i wyczekasz się latami na zabiegi. A można było w prewencję zainwestować i po prostu troszeczkę zdrowiej żyć. Prewencja jest tańsza od interwencji. Myśmy zajmowali się interwencją więcej niż prewencją, bo wiecie, jak to jest w życiu? Pilne wypiera to, co ważne. Nie jest tak? W domu najważniejsza jest żona. Ale pilne sprawy. Awarie, pieniądze, rachunki, dodatkowa praca, więcej pieniędzy. Odpycha to ważne na dalszy plan, bo jest pilne. W domu, w rodzinie ważny jest mąż, ale żona ma pilne rzeczy, pilne. Koleżanka, fryzjer, inne sprawy, zarobkowanie, to, tamto. I kocha męża, jak Boga kocham, kocha męża. Ale to pilne. Wypiera to, co ważne. Myślę, że powinniśmy też zdać sobie z tego sprawę, co pomaga poświęcać czas sprawom ważnym. W dużej mierze pomaga w tym, uwaga, planowanie. I to musimy zaplanować. Naszego życia nie może dyktować tylko i wyłącznie awaria i potrzeba. Dlatego, że czasem potrzeba zagłusza głos nieba. Idźmy do trzeciego punktu. Zauważyliśmy, że zauważyliśmy coś, co skłania nas do pytania, których osób jest wśród nas więcej? Pragnących spokoju czy pragnących rozwoju? Jeżeli idziemy przez życie i się poobijamy, to się oczywiście nie chcemy obijać. Chcielibyśmy mieć świętego spokoju troszkę więcej. Z wiekiem rośnie zapotrzebowanie na święty spokój. Ale ja bym powiedział, spokój będziemy mieli przy naszym Panu Jezusie Chrystusie. Wiecie, ile Mojżesz miał lat, kiedy musiał się rzucić w wir działalności narodowej? Ile miał lat? 80. Więc, kochana młodzieży, do dzieła! To jeszcze nie czas na spokój. Teraz jest czas na rozwój. Każdy może mieć w tym udział. Jakiś. Rozwój jest mniej wygodny niż spokój. Ale Jezus Chrystus kazał nam iść na krańce świata, do najdalszych zakątków. Każdemu w jakiś sposób może się do czego przyczynić. A nawet jeżeli jesteśmy poobijani w naszym życiu, to chcę wam powiedzieć, że wielka to rzecz zamieniać rany w teren pozyskany. A największe przekleństwa w ścieżki do zwycięstwa. Jeżeli masz jakieś spostrzeżenia w sprawach tych związanych z naszymi odkryciami, wpisz w to miejsce i przejdźmy do objawionych. O tym, uważam, o tych objawionych powinniśmy powiedzieć sobie częściej, więcej na naszych spotkaniach w tygodniu, bo to jest bardzo ważne, to dotyczy przyszłości. Historia to już właściwie jest nie do poprawienia, będzie taka, jaka jest, będą ją różnie interpretować. Do nas należy przyszłość, dlatego otwórzmy w ramach tych objawionych 4 rozdział listu do Efezjan. Przeczytajmy od 11 wiersza. W ogóle ten, jak się czyta od 11 wiersza, to jest troszeczkę wyrwane z kontekstu. Trzeba w ogóle przeczytać cały list, żeby zobaczyć pełny obraz. Ale ja tak wyrwę z kontekstu, bo przecież nie możemy przeciągać naszej rozmowy za długo. On też, to znaczy Pan Jezus, uczynił jednych apostołami. To znaczy ludźmi, którzy pójdą, podobnie jak apostołowie, by zakładać gdzieś nowe wspólnoty Kościoła. To może być w tym samym mieście, w tym samym kraju, albo na zewnątrz. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że jeśli chodzi o naszą wspólnotę, mamy jakieś działania przez fundację zarówno w Mołdawii, jak i na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce. Drugich prorokami. Kto to jest prorok? Prorok to jest osoba, która dzięki modlitwie, dzięki temu, że Bóg do niej mówi o czym? O przyszłości, ale nie tylko. Również o stanie rzeczy obecnych, o obecnym stanie rzeczy, o woli Bożej. Słyszy to w modlitwie i przekazuje innym. Więc on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, to znaczy, ewangelistami znaczy tymi, którzy niosą dobrą nowinę, którzy chcą mówić o tym innym, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Ale po co on to uczynił? Uczynił to po to, by wyposażać świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, czyli Kościoła, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Otóż chcę powiedzieć, że ważną i wielką rzeczą byłoby, gdybyśmy wszyscy, jak tu jesteśmy, staliby w walce oczywiście, bo kochamy tą wspólnotę, ci z nas, którzy bywamy tu rzadko albo po raz pierwszy, pomyślcie, czy ta wspólnota mogłaby stać się waszym domem, waszą maszynownią, waszą siłownią, skąd moglibyście ruszyć z misją na świat w ramach choćby takich 4 zespołów. apostolskiego, prorockiego, ewangelizacyjnego, duszpasterskiego i nauczycielskiego. Oczywiście dzisiaj w Kościele tu i ówdzie mówi się różne rzeczy i różne rzeczy ma się na myśli, wypowiadając te terminy jak apostoł, prorok, ewangelista i tak dalej. A tu nie chodzi o to, jak to jest w dzisiejszej kulturze. Tu chodzi o to, byśmy szli tak, jak czytamy w Piśmie Świętym. Żeby to było siłą napędową naszego działania. Pomyślmy o tym w tygodniu. Niech Kościół zaprząta nasze myśli. Gdzie mógłbym być użyteczny w Kościele? Jak to odkryć? Myśl o Kościele, czytaj Pismo Święte. I myśl sobie, Panie Jezu, kocham Cię. Co mogę dla Ciebie uczynić? Albo, Panie Jezu, w tej wspólnocie to czy tamto mi się niezbyt podoba. Bo wiecie, czasem jak wiesz, co Ci się nie podoba, to wielka sprawa. To dużo wiesz. Kto wie, co mu się nie podoba, jest w połowie drogi do tego, by odkryć to, co mu się podoba i temu się poświęcić. Bądźmy wspólnotą w drodze, tak jak zaplanował dla nas Chrystus. Powstańmy do modlitwy.